Dzień dobry. Dziś znajdujemy się w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Moim Państwa gościem jest pani Barbara Szafran. Znajdujemy się tutaj, ponieważ chcemy porozmawiać o twórczości pana Stanisława Szafrana, który odszedł od nas 25 lat temu. Chciałbym panią zapytać, co w szczególności utkwiło pani w pamięci z twórczości pani ojca, jaki wpływ miała jego twórczość na pani wybory i to, że znajduje się właśnie tutaj w Muzeum Okręgowym, a jest pani historykiem sztuki.
Co utkwiło w twórczości, więc myślę, że wiele rzeczy, ale chyba takim motywem przewodnim, o którym żeśmy tutaj już wcześniej rozmawiali, jakbyśmy powiedzieli w kuluarach, był ten motyw przewodni, to jednak pejzaż. Pejzaż szeroko rozumiany, bo i ten, który nam się zawsze kojarzy z jakimś tam lasem, łąką, jakąś tam chatą i tak dalej, ale również pejzaż miejski, to i te słynne kościółki cerkiewne tutaj z terenów Sądecczyzny, no ale i nie tylko z tych podróży, które odbywał po całej Europie, zafascynowany tamtejszymi kulturami, architekturą, sztuką, więc myślę, że i to chyba też najbardziej jest takim znakiem rozpoznawczym też i wśród sądeczan, jeżeli patrzą na jego pracę, to mówią, o, to jest Szafran, prawda?
Skąd zamiłowanie Sądecczyzną i taki jaki przewodni motyw twórczości Stanisława Szafrana właśnie wypełniało miasto Nowy Sącz?
Stąd, że po prostu tutaj się urodził, tutaj mieszkał, no i najpierw po prostu zmarł też w tym mieście, czyli całe jego życie tutaj było związane z tym miastem. Tutaj oprócz tego, że wiadomo tworzył, był artystą, ale również parał się działalnością pedagogiczną, czyli uczył w szkołach wychowania plastycznego, tutaj w szkołach podstawowych jak Trójka, Czwórka dawna, w dawnym, że tak powiem, Elektryku, ale również był owego czasu kuratorem oświaty i tutaj też zwiedzał, jakbyśmy powiedzieli tak w cudzysłowie, nie tylko placówki szkolne, gdzie tam pomagał nauczycielom plastyki w nauczaniu.
Jakie szczególnie obrazy, okres twórczości utkwiły pani w pamięci? Mogłaby pani wyróżnić te okresy?
To znaczy ja osobiście wyróżniam takie trzy okresy, czyli tutaj mamy zaraz ten okres po studiach i lata, początek lat 70., później lata 70. i 70-80, końcówka 80. i połowa 90. to ten trzeci okres. Każdy z nich troszeczkę jest inny, ale łączy je wspólna cecha, czyli to, co było dla ojca najważniejsze w jego twórczości. Patrzymy na jego pracę, to niewątpliwie kolor. On był niesamowitym kolorystą i ten kolor czuł świetnie. To zresztą też wynika z tego, że przecież jego nauczycielami akademickimi to są dawni koloryści, słynna szkoła krakowskiego koloru. To jest Czesław Rzepiński, w którego najpierw był pracownikiem, a później przeszedł do Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Przecież Cybisowa była w słynnym tak zwanym ugrupowaniu w dwudziestoleciu międzywojennym kapistów, którzy wyjechali do Paryża i studiowali pracę impresjonistów i postimpresjonistów. Zresztą ojciec też fascynował się twórczością i impresjonistów, między innymi Moneta i Degas, jak również Cezana, tego słynnego postimpresjonisty, ale również wielu też malarzy polskich, tych realistów jak Gierymski, jak bracia Gierymscy, Wyczółkowski i tak dalej. To jest naturalne też dla artystów, że oni czerpią jakieś inspiracje ze swoich wcześniejszych, byśmy powiedzieli, kolegów.
Gdzie szukał inspiracji, jakie były jego główne założenia w jego twórczości i czy pozostawał bardzo konkretnie ukierunkowany w jedną dziedzinę malarstwa, czy odbiegał często od jednej z dziedzin, jaką były pejzaże, o których pani wspomniała?
Ojciec malował też portrety, ale sporadycznie. To zresztą to jest wiadomo, że nie są twórcy, którzy powiedzmy wszystkie tematy malują. Są tacy, którzy mają swoje wybrane. I tutaj niewątpliwie tato takie wybrane miał, jak właśnie jak pejzaż i to jest chyba tutaj najważniejsze. Gdzieś tam też na początku, ale to tak bardziej w okresie akademickim, tak pojawiały się martwe natury, ale już później jako dojrzały malarz tego tematu nie kontynuował, więc Właściwie ta część, co było dla niego, pan mówi, pytał się inspiracją, przyroda. Ewidentnie kochał przyrodę, zawsze gdy szedł na jakieś wycieczki, spacerował, zawsze miał ze sobą szkicownik, żeby móc uchwycić w danym momencie to, co go zainteresowało, to, co go zafrapowało. Uwielbiał w ogóle wszelkiego rodzaju piękno i to go fascynowało, natomiast nie lubił brzydoty i chyba to mu jakoś taką przykrość sprawiało, ale brzydota szeroko rozumiana, bo nie tylko powiedzmy tutaj, nie chodzi tutaj o przyrodę, ale w ogóle o takie życie codzienne i również te relacje międzyludzkie, tak byśmy powiedzieli.
W filmie Ocalić od zapomnienia, przedstawiającym postać Stanisława Szafrana, wiele osób pokazywało, że ogromny wpływ na jego twórczość miały podróże. Do jakiego kraju najczęściej jeździł pan Stanisław i gdzie szukał wskazówek dla swojej twórczości, którą wykonywał?
No tutaj trzeba powiedzieć, że te lata, kiedy ojciec odbywał podróże, to jest w ogóle zupełnie inna sytuacja w Polsce. I proszę zawsze pamiętać, że jest ten podział na ten wschód i zachód, czyli te kraje zachodnie. To jest, prawda, gdzie Francja, dawne RFN, czyli część Niemiec, Hiszpania, Belgia, Holandia, kraje skandynawskie. Tutaj trzeba powiedzieć, że to no, takim wielkim wysiłkiem też te podróże się odbywały, bo to nie jest tak łatwo jak dzisiaj i o wiele, byśmy powiedzieli, taniej wsiąść w samolot i pojechać. Tutaj jeździł też z takimi tutaj wycieczkami, tutaj to stowarzyszenie PTT organizowało takie wycieczki, gdzie oni tam z namiotami, z plecakami i tak dalej jeździli dość. To było takie no, uciążliwe, ale chyba to nie przeszkadzało. Ważne było to, że można było zwiedzić nie tylko kraj, ale w tym kraju poznać kulturę, muzea, sztukę, to co jest dla danego kraju, no, który mówi tutaj o tym, o tej inności wspólnej, a zarazem innej, trochę odrębnej kulturze. I to chyba najbardziej ojca fascynowało i to też uwieczniał na swoich pracach. Zwłaszcza z tych podróży, no między innymi na przykład na Krym, między tutaj na przykład do Włoch, Florencja, Wenecja, powiedzmy Rzym i tak dalej. Jest masę pięknych pastel wykonanych z tego okresu. No i bardzo takie właśnie to, co jest typowe dla ojca, gdzie tutaj dominuje kolor, a zarazem świetna kreska, świetne wyczucie perspektywy, konstrukcji, kompozycji tutaj tych prac. Ten warsztat naprawdę miał naprawdę no, znakomity.
W filmie wypowiadały się osoby, które niejako były związane z twórczością pani ojca. Czy są jacyś wybitni uczniowie, którzy wyszli pod opieki pana Stanisława?
No trudno mi powiedzieć, bo powiem szczerze, aż tak nie śledziłam tego, że tak powiem, tematu. Niemniej na pewno masę uczniów jest. Mamy tutaj część osób, które... Tutaj w Sączu była taka filia szkoły pedagogicznej i było wychowanie plastyczne i mamy tutaj część osób, która chodziła właśnie do tego studium. Tam wykładał mój ojciec, zresztą wielu innych też tutaj znanych profesorów sądeckich. I między innymi z tej szkoły mamy tutaj i Sylwię Chyrzy, i Agatę Rolkę, i Stasia Szarka i tam wielu innych, którzy do dzisiaj, co dla mnie jest też bardzo miłe, ciepło wspominają tatę. Mam też Marek Pawłowski, ale tutaj troszeczkę inna sprawa. On jako młody chłopak tutaj przychodził do ojca i ojciec też tutaj no, wspomagał go, robił korekty, udzielał rad. Zresztą ojciec był bardzo taką osobą, która nigdy, że tak powiem, nie narzucała swoich tutaj, może jak inni profesorowie, że musisz tak zrobić i tak dalej, dawała tą wolną rękę, czyli chciał. chciała, żeby ten talent tej osoby się powoli rozwijał, ale żeby on był sobą. Czasami są profesorowie, którzy no, swoją taką dość mocną osobowością potrafią narzucić pewien sposób po prostu patrzenia, myślenia. Ojciec na pewno nie, do tych osób nie należał, pozostawiał właśnie odwrotnie, chciał wydobyć z każdego to, co w nim jest najbardziej wartościowego.
Jeśli chodzi o twórczość pani ojca, wspomniałem o wielu pejzażach i pani również o tym mówiła. Chciałbym też zapytać, jakie były związki pana Stanisława Szafrana z Pałacem Młodzieży, w którego sala będzie poświęcona właśnie jego imieniu.
Myślę, że przede wszystkim najpierw tam w ogóle też nauczał rysunku i tam miał zajęcia z młodzieżą, a później już był konsultantem w Pałacu Kultury, czyli dawnym Młodzieżowym Domu Kultury, a zresztą do końca zawsze był z nim związany i zawsze ciepło o tej placówce się wypowiadał, doceniał jej działalność, właśnie to, że rozwija plastycznie młodzież i to w różnych kierunkach, bo tutaj nie mówimy tylko o malarstwie, nie mówimy o grafice, o rzeźbie, ale mamy tutaj taniec, mamy tutaj śpiew, muzykę, prawda? Bardzo takie szerokie spektrum, teraz wchodzą niewątpliwie te wszystkie nowe multimedia, więc to wszystko jest bardzo ważne dla rozwoju młodych ludzi. A przede wszystkim, no, nawet jeżeli nie idą na studia artystyczne, ale zawsze potem w życiu im zostaje ta pasja do sztuki, prawda? Więc ta placówka spełnia bardzo, bardzo ważną rolę i zawsze ojciec to podkreślał. Zresztą uwielbiał w ogóle twórczość dziecięcą. Zawsze mówił, że dziecko patrzy rysując jak gdyby, pokazuje tutaj swoją duszę. Nie ma tych zahamowań takich jak człowiek już starszy, że a tu mam źle kreskę zrobiłam, bo to już porównuje się do kogoś innego, czy lepiej, gorzej, nie. Dziecko maluje spontanicznie i uczuciowo. To, co chce właśnie przekazać i to najbardziej w tej twórczości dziecięcej ojciec cenił.
Gdzie można znaleźć prace Stanisława Szafrana? Czy są obecnie one wystawiane w muzeach, czy raczej kolekcje prywatne dominują?
Dużo przede wszystkim prac jest w kolekcjach prywatnych. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu posiada też niemałą część prac ojca. To będzie w granicach takich 46-45 prac i rysunki i tutaj obrazy. Ale no na pewno znajdują się też w innych tutaj muzeach w Polsce, ale jednak większość w kolekcjach prywatnych.
Dziękujemy za wspólnie przeprowadzoną rozmowę w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Moim i Państwa gościem była pani Barbara Szafran. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję.